Łączymy się ze studiem w Kijowie, Paweł Bobołowicz po drugiej stronie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Przyszłość Ukrainy. O przyszłości Ukrainy będzie decydować szczyt w Paryżu. Co o tym się mówi? Czy tym szczytem żyje Ukraina? I jakie decyzje tego szczytu, jakie mogą mieć konsekwencje? Jakie mogą być i jakie mogą mieć konsekwencje?
W najbliższy poniedziałek dojdzie rzeczywiście w Paryżu do spotkania w tak zwanym formacie normandzkim. Przypomnę, że to ten format, w którym spotykają się liderzy Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji. No i rzeczywiście mają rozmawiać na temat uregulowania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, a to oznacza, że tak jak powiedziałeś, będą rozmawiać o przyszłości Ukrainy. Spotkanie w Paryżu będzie też okazją do pierwszego bezpośredniego spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do tej pory Zełenski i Putin rozmawiali ze sobą kilkakrotnie przez telefon. Rozmawiali też niedawno i prawdopodobnie ta rozmowa mogła dotyczyć też tego, co wydarzy się w Paryżu, chociaż oficjalne komunikaty zaprzeczały, żeby jakiekolwiek ustalenia wcześniejsze z Rosją na ten temat były. Portal Europejska Prawda zwraca uwagę, że Komanda Z, czyli to polityczne środowisko prezydenta Zełenskiego, unika informowania o stanowisku negocjacyjnym Ukrainy w tym stanowisku, z którym pojedzie do Paryża, a jednocześnie ukraińska opozycja i część opinii publicznej oczekuje od prezydenta Zełenskiego określenia tak zwanych czerwonych linii, czyli pozycji brzegowych, których Ukraina nie przekroczy. Jednak na przededniu właściwie tego spotkania Andrii Jermak, bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego, osoba, która odpowiada za sprawy związane z polityką międzynarodową, ale też odpowiedzialny za problematykę Donbasu, spotkał się w Londynie z europejskimi ekspertami i analitykami w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. I właśnie tam zdradził kilka takich informacji, które można uznać, że to są elementy stanowiska negocjacyjnego Ukrainy, z którym Ukraina jedzie do Paryża. Stwierdził przede wszystkim, że pierwszoplanowe jest pełne wstrzymanie ognia na Donbasie, wymiana jeńców i pełne wykonanie mińskich porozumień. No tutaj nie ma w tym nic nowego. O tym mówił też oficjalnie prezydent Ukrainy. Od początku twierdzi, że właśnie taki element działalności to, co chce osiągnąć. Ale jednocześnie też podkreślił, że do tej pory ekipa Z, nowa ekipa polityczna na Ukrainie, nie podpisywała żadnych nowych dokumentów dotyczących kwestii porozumienia z Rosją, czy porozumienia, czy zakończenia też konfliktu na Donbasie, a wszystkie te ustalenia wynikają z zobowiązań poprzedniej ekipy politycznej. No z jednej strony w ten sposób wskazał na ciągłość tego stanowiska, z drugiej strony też w jakiś sposób zdjął odpowiedzialność z nowej ekipy za to, co może się wydarzyć i za te zobowiązania, które Ukraina na siebie może przyjąć. No między innymi właśnie takim zobowiązaniem jest kwestia przeprowadzenia wyborów samorządowych na całym terytorium Ukrainy, też na tych terenach okupowanych. I tutaj Jermak zdradził ważną sprawę, mianowicie powiedział, że wybory na całej Ukrainie, w tym na Donbasie, odbędą się 31 października 2020 roku. W tym kontekście podkreślił też, że Kijów jest gotowy do decentralizacji i może wprowadzić odpowiednie zmiany w konstytucji, ale nie zgodzi się na federalizację. No jest to jeden właśnie z warunków tak zwanych porozumień mińskich. Wybory na okupowanych terenach mają się odbyć według ukraińskiego prawa pod kontrolą OBWE. No i to też jest ten jeden z elementów tak zwanej formuły Steinmeiera. Wiadomo, że te wybory miałyby się odbyć w ten sposób, że najpierw by się odbyły, a później w zależności od tego, co o nich powie społeczność międzynarodowa i OBWE, czy były przeprowadzone w sposób zgodny z wymogami międzynarodowymi. Jeżeli tak i zostaną uznane, wtedy też uznaje Ukraina. Ukraina w Paryżu prawdopodobnie zaproponuje też zmianę reprezentacji, sposobu reprezentacji okupowanych terenów Donbasu. Dotychczas przedstawiciele tak zwanych ludowych republik reprezentują w sposób nieformalny, bo Ukraina bezpośrednio z nimi nie rozmawia, dlatego są pośrednicy międzynarodowi, reprezentują właśnie te tak zwane ludowe republiki. Teraz mieliby ich zastąpić przedstawiciele poszczególnych rejonów Donbasu, zarówno tych rejonów, które są pod kontrolą tak zwanych separatystów, ale też tych rejonów Donbasu, które kontroluje Ukraina. No i Jermak stwierdził, że wynika to z tego, że Kijów nie jest gotowy rozmawiać z tymi, których przecież nie uznaje też międzynarodowa wspólnota. Ukraina powinna też przyjąć ustawę o amnestii dla bojowników tzw. ludowych republik i według Jermaka taka ustawa może być przyjęta. Nie zakreślił jednak współpracownik prezydenta, kiedy się to wydarzy. Wiadomo jednak, że 31 grudnia przestanie funkcjonować ustawa o szczególnym statusie terenów Ługańskiego i Donieckiego Obwodu, tych terenów, które są obecnie okupowane. Ten szczególny status miał być właśnie takim jednym z elementów kompromisu z bojownikami DNR i LNR, tak zwanych tych republik ludowych. Ta ustawa, jak przestanie funkcjonować, powinna zostać wprowadzona nowa ustawa. Miały się nad nią toczyć otwarte prace, tak zapowiadał to prezydent Zełenski, miała być w to włączona społeczność Ukrainy, ale takie prace się nie toczą. Teraz się mówi o tym, że ta ustawa, która obecnie funkcjonuje, może zostać przedłużona, ale Jermak stwierdził, że zostanie przedłużona, o ile zostanie osiągnięte jakieś porozumienie właśnie na tych rozmowach w ramach spotkania normandzkiego. Stwierdził też Jermak jednoznacznie, że z Rosji nie można zdjąć sankcji, dopóki w pełni nie zostanie przywrócona pełna integralność terytorialna Ukrainy. W tym kontekście też pojawiała się sprawa Krymu, chociaż sprawa Krymu w tych oficjalnych wypowiedziach coraz częściej jest na drugim planie. Ale Jermak też powiedział o bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie zarysował możliwość planu B, co się stanie, jeżeli Rosja nie zgodzi się na takie warunki. Otóż stwierdził, że Ukraina na Donbasie może postawić mur i zamrozić konflikt. Wcześniej prezydent Zełenski mówił, że z wojną na Donbas nie pójdzie. Wielu obserwatorów wytyka mu tą wypowiedź, mówiąc, że nie ma co iść z wojną na Donbas, bo tam z tą wojną przyszedł Putin, ale z drugiej strony ta wypowiedź bliskiego współpracownika prezydenta Zełenskiego świadczy o tym, że jest rzeczywiście jakiś pomysł na to, co zrobić, jeżeli Rosja nie będzie chciała rozmawiać w Paryżu, jeżeli nie będzie chciała się zgodzić na te pokojowe warunki, no i że tym takim elementem nie będzie nie wojna, ale właśnie próba zamrożenia konfliktu i być może rzeczywiście próba postawienia muru na tych terenach, w których trwa konflikt. Przypomnę, że kwestia stawiania muru na granicy z Rosją nie jest nowa. Takie wysiłki już podejmował premier Jaceniuk, czyli trwają od 2014 roku. To budowa tych zapór, specjalnych ścian i tak dalej. Nie do końca jakoś na Ukrainie się udaje, no ale być może jest to rzeczywiście taki nowy element związany z tymi negocjacjami, które mają się odbyć w Paryżu i element, który w jakiś sposób pokazuje, że plan B istnieje. No na to wszystko, co się dzieje i na te zapowiedzi i na to, co może wydarzyć się w Paryżu, oczywiście już też zareagowała Rosja. Pieskow, rzecznik prasowy Kremla, stwierdził, że przede wszystkim po spotkaniu normandzkim nie będzie żadnej umowy, która do czegokolwiek by zmuszała strony, czy miałaby jakiś taki charakter wiążący, że może być przyjęte stanowisko, no ale właśnie stanowisko to jest to, czego nie ma charakteru zobowiązującego. Jednocześnie na Ukrainie zapowiedziane są wielkie akcje protestacyjne. No, duża część społeczeństwa ukraińskiego, a przede wszystkim opozycja polityczna wobec tak zwanej komandy Z, czyli środowiska politycznego prezydenta, obawia się, do czego może dojść na tym spotkaniu w Paryżu. Już zapowiedziano na 8 grudnia, czyli dokładnie w przeddzień spotkania w Paryżu, wielką akcję Czerwone Linie dla Z, czyli to, czego prezydent Zełenski nie powinien przekroczyć. Akcja rozpocznie się na Majdanie, ale jednocześnie ma być też prowadzona akcja Warta na Bankowej. To z kolei organizuje Ruch Oporu Kapitulacji i to jest akcja, która ma mieć charakter taki bardziej już okupacyjny. Organizatorzy tej akcji wezwali uczestników, tych, którzy chcą przyjść, przyłączyć się do tej akcji, żeby wzięli ze sobą termosy, coś do jedzenia, ale też śpiwory. Wiadomo też, że gromadzą namioty, więc być może w Kijowie od niedzieli będzie się tworzyć coś, co znamy pod wyglądem Majdanu, tej takiej stałej akcji protestacyjnej. Ta akcja ma trwać dotąd, aż Zełenski powróci z Paryża, no i w zależności od rezultatów albo będzie kontynuowana, albo będzie zawieszona. No, Ukraińcy liczą jednak, że Ukraina się nie podda i że to, co zapadnie, jakie zapadną decyzje w Paryżu dla Ukrainy, będą korzystne. Jednocześnie poza tymi kwestiami politycznymi, tymi kwestiami związanymi z tym, co ma się wydarzyć na Donbasie, kwestiami związanymi z deokupacją Krymu, w tle są rozmowy, które być może też mają charakter bardzo ważny, a może najważniejszy dla Rosji, bo toczą się rozmowy dotyczące kwestii dostarczania gazu. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie w Wiedniu, w którym uczestniczyli ministrowie energii Ukrainy i Federacji Rosyjskiej. Stanowiska i informacje, komunikaty prasowe po tym spotkaniu wiedeńskim były różne ze strony ukraińskiej i ze strony rosyjskiej. Strona rosyjska mówiła o tym, że między innymi elementem rozmów była nie tylko kwestia tranzytu gazu przez Ukrainę, co wydaje się oczywiste, oczywiste, jest to ważny element i Ukraina przecież stara się i zabiega, i wspólnota międzynarodowa zabiega o to, żeby tranzyt gazu przez Ukrainę dalej trwał, ale że też była rozmowa na temat tego, co było do tej pory było tematem zakazanym i właściwie nie powinno się w ogóle odbyć, czyli dostarczanie gazu na Ukrainę, przede wszystkim dlatego, że to by oznaczało chyba zamknięcie elementu w ogóle sankcji wobec Rosji, bo oznaczałoby normalne przywrócenie współpracy energetycznej ukraińsko-rosyjskiej, ale być może właśnie jest to jeden z tych elementów ważnych negocjacji, tych zakulisowych negocjacji, które toczą się też przed spotkaniem normandzkim, a też być może będą toczyły się w Paryżu. I to jest kwestia, czy Ukraina jest gotowa na to, żeby kupować gaz Federacji Rosyjskiej i za jaką cenę. Nie chcę tego tematu dzisiaj rozwijać bardziej. Przepraszam cię, Krzysztofie, za to i państwa, ale zapraszam do audycji, do programu wschodniego jutro o godzinie 10. Rozmawiałem na ten temat z Michałem Honczarem, prezesem Centrum Globalistyki Strategia XXI wieku, jednym z najlepszych ekspertów do spraw energetycznych na Ukrainie i rzeczywiście to, o czym mówił pan Honczar, jest bardzo ciekawe i też jest bardzo interesujące z punktu widzenia interesów gazowych Polski. Także zapraszam do akurat kontynuacji tego wątku jutro w programie wschodnim.
I my też do tego zachęcamy i zapraszamy. Program wschodni o 10:00, studio Kijów, Paweł Bobołowicz. Dziękuję za korespondencję i w Paryżu nie zrobisz z owsa ryżu. To jest pierwsze przysłowie, a drugie, jak już znajdzie się prezydent Ukrainy, to jeszcze trzeba dojechać, a tam trwają protesty i strajki. Godzina 9:00.